Oczywiście, że spacerem do radia. Nie tylko dlatego, że nie ma specjalnie daleko, ale przede wszystkim dlatego, że bardzo lubi spacerować. Profesor Iwona Hoffmann, dzień dobry.
Dzień dobry.
Spacer to jest to, co łączy twoje rozliczne obowiązki, co pozwala ci zachować równowagę. Ty jesteś bardzo chodzącą osobą, prawda?
Tak, i myślę, nie tylko w sensie fizycznym, to jest bardzo trafne spostrzeżenie, łączy liczne moje obowiązki, bo przemieszczam się z różnych miejsc w Lublinie spacerem, ale także mogę powiedzieć, że chyba moje życie zawodowe jest takim spacerem, biorąc pod uwagę wielość funkcji czy obowiązków, które mam przyjemność sprawować, czy do których zostałam upoważniona. Tak, więc myślę, że spacer to jest jakaś prefiguracja mojego życia.
Powiedz proszę, czy w czasie tych spacerów, że jeszcze chwilę przy nich zostanę, ale to wydaje mi się być bardzo ważne, bo są tacy, i to nie od dzisiaj, od starożytności, którzy uważają, że myśli układają się dobrze wyłącznie wtedy, kiedy człowiek chodzi. Że poważne sprawy załatwia się dobrze wyłącznie wtedy, kiedy człowiek jest w marszu. Też tak masz?
Tak, i jestem przekonana, że tak się dzieje. To uważam, że spacer ze swoimi myślami pozwala na taką kontemplację problemów, z którymi się stykamy. Na przykład najlepiej pisze mi się książki wtedy, kiedy wszystkie problemy, które zamierzam w nich poruszyć, albo kiedy sobie całą tę narrację układam spacerując. I pod tym względem wyjątkowym miejscem był zawsze dla mnie ogród botaniczny UMCS. O wiele rzeczy tam przemyślałam i wiele rzeczy potem znalazło finał właśnie w postaci jakiejś książki czy artykułu.
Bardzo jestem ciekawa, przy których roślinach albo przy których drzewach rodziły się myśli na temat laureatów konkursu, a dwa bardzo poważne rozstrzygnięcia odbyły się w minionym tygodniu i to jest pretekst do naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo jestem ciekawa, gdzie pojawiły się te nazwiska i uzasadnienia, żeby takie, a nie inne osoby wyróżnić. Profesor Iwona Hoffmann jest przewodniczącą między innymi, to zaznaczmy bardzo wyraźnie, dwóch kapituł, które obradowały w minionym tygodniu. Zacznijmy. Wybrano laureatów 8. edycji stypendium imienia Leopolda Ungera. To jest cykliczny program stypendialny, który zainicjowała rodzina patrona, uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Profesor Iwona Hoffmann jest przewodniczącą kapituły tego stypendium. Dodajmy także, że Państwa gościem jest dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, ale także ACLOUD, czyli laur dziennikarski. To jest to, czemu też chciałabym poświęcić chwilę. Tu także przewodniczysz tej kapitule. Ładna zbieżność. Zresztą dziennikarskie nagrody. Zosia w Bazarku kilkanaście minut temu też o dziennikarstwie w polemice z Wiesią, która była trochę innego zdania w związku z tym, czym powinny się zajmować gazety i co to znaczy ważna sprawa. Więc przy okazji tych nagród chcemy Państwu w ogóle przedstawić laureatów, ale spróbujemy też porozmawiać o tym, co to znaczy dla mediów sprawy ważne i jakie są kryteria tego, czym jest dziennikarstwo, co o tym mówił na przykład Unger, czyli patron tej nagrody. Zaczynamy od ACLOUD-u może, zwłaszcza, że laureat ACLOUD-u będzie naszym gościem po 10:00.
Znakomicie. Więc może zacznijmy od tego, że w Polsce jest przyznawanych około 30 nagród i stypendiów dziennikarskich, z czego dwie o bardzo szczególnym charakterze w Lublinie. ACLOUD, czyli Akademicki Laur Dziennikarski, to nagroda, która powstała z inicjatywy ośrodków kształcących medioznawczo w 2014 roku. Takim celem, który spowodował, że postanowiliśmy honorować dziennikarzy łączących pracę zawodową z doświadczeniem dydaktycznym, czy takich, którzy chcą dzielić się swoją pracą, swoimi doświadczeniami ze studentami kierunków medioznawczych, z adeptami tych kierunków, była troska o jakość dziennikarstwa. No, przynajmniej od dekady takie debaty o tym, czym jest dziennikarstwo, czy sprosta wyobrażeniom o zawodzie tych, którzy podejmują studia dziennikarskie, czy można wyskalować dziennikarstwo jakościowe, czy można mu przypisać jakieś cechy, no, jest bardzo ważnym problemem i naukowym, i problemem praktycznym. Na ogół słyszy się, że wszyscy się znają na mediach, wszyscy też mają wiele do powiedzenia w związku z tym, jaki obraz media kreują. Natomiast nie zawsze i nie wszyscy dziennikarze mają świadomość odpowiedzialności za słowo. Nie mają takiego przekonania, że to, co powołują do życia, i świadomie używam tych określeń, pisząc, nagrywając, że to wpływa na decyzje ludzi w takiej perspektywie jednostkowej, że obraz medialny jest obrazem do wierzenia. Ciągle jeszcze wiarygodność mediów jest bardzo wysoka i media uważa się za podstawowe źródło informacji. Więc te problemy bardzo niepokoją samych dziennikarzy. O tym świadczą liczne dyskusje prowadzone wśród redaktorów naczelnych, wśród samych dziennikarzy, ankiety, które inicjował Tygodnik Powszechny właśnie około 10 lat temu. To są też problemy, które znakomicie opisał Leopold Unger w swojej mowie, kiedy odbierał tytuł doktora honoris causa naszej uczelni w 2008 roku. Ta mowa kończyła się wprost zdaniem wskazującym na przepływy pomiędzy mediami i polityką i uważam, że no, przynajmniej wszystkim studentom dziennikarstwa i politologii należałoby ten fragment odczytywać, a puenta jego brzmi mniej więcej tak. Jakość demokracji zależy od jakości mediów. I to właściwie otwiera nam całą perspektywę na media, które powinny dbać o rzetelność informacji, o wielokierunkowość przekazu, o weryfikowanie źródeł, które powinny być otwarte na przedstawianie różnych poglądów, które powinny dbać o rzetelność samego przekazu, także w sensie formy języka, bo często zapominamy, że manipulowanie przekazem, manipulowanie informacją odbywa się na poziomie słów, na poziomie języka.
O czym wiemy także, choćby czasem nawet na takim poziomie rozmawiając, nie wiem, ze znajomymi, nieznajomymi, sami czasem doskonale wiemy, jak się zachować, jak wykorzystać język po to, żeby osiągnąć efekt. Manipulowanie językiem od tego się zaczyna, często na tym się kończy, bo to już jest zbudowanie bardzo poważnego kawałka świata. Laureaci, ci, którzy starają się o stypendium Ungera, to ludzie świadomi tego, o czym mówisz?
Tak. Ci, którzy składają wnioski o stypendium, są świadomi odpowiedzialności za słowo. Myślę też, że są to młodzi ludzie, którzy wyrośli jakby z tego ducha giedroyciowego, ponieważ identyfikują Leopolda Ungera z jego aktywnością, z jego publicystyką w kulturze, a więc przygotowując swoje wnioski, no, siłą rzeczy poznają biografię patrona nagrody i krąg jego zainteresowań, krąg jego aktywności. Muszę stwierdzić z satysfakcją, że w każdym roku przybywa nam tych zgłoszeń i że one są także w sposób bardzo świadomy adresowane do konkretnych odbiorców, ponieważ stypendium imienia Leopolda Ungera jest przyznawane w formie stażu do redakcji, z którymi był związany Unger. Więc są to tygodniki Polityka, właściwie jeden tygodnik Polityka i dwa dzienniki, czyli Suar wydawany w Brukseli i Gazeta Wyborcza w redakcji ogólnopolskiej oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy, którego rzecznikiem, powiedziałabym prasowym w cudzysłowie, ale w sensie tego, jak bardzo się zaangażował w promowanie tej idei, był Unger. I jest jeszcze nagroda główna, która w tym roku, której przyznanie w tym roku odbyło się według nieco innych kryteriów, to znaczy zwykle nagroda była przeznaczona dla osoby, która przedstawi najciekawszy projekt realizacji publicystycznego materiału. W tym roku ze względu na wiadome nam okoliczności zewnętrzne nagrodziliśmy już gotowy tekst.
Czyli
jest to tekst Zbigniewa Rokity zatytułowany Rzeczpospolita. Tekst, który nawiązuje bardzo do zainteresowań Giedroycia i Ungera, ponieważ mówi o tym, jak traktowane były mniejszości litewskie, mniejszość narodowa litewska i mniejszość polska na Litwie, jakie są wzajemne relacje, jakie są, wokół jakich stereotypów te relacje się układają, czy jest szansa na przezwyciężenie tych stereotypów, wreszcie co myślą młodzi Litwini o wspólnej historii, o takich zaszłościach, które być może uniemożliwiają szczerość relacji. Okazuje się, że właściwie ta szczerość relacji już nastąpiła, czyli historia na szczęście staje się raczej przedmiotem debaty historyków, znajduje się w książkach, w omówieniach, a nie przekłada się na relacje, na współpracę, na zaufanie pomiędzy młodymi Polakami i Litwinami. No więc, kiedy prześwietna kapituła zapoznawała się z tym tekstem, od razu pojawiło się skojarzenie z programem wschodnim Giedroycia. No i świetnie to podkreślał Marian Turski, który jest członkiem kapituły i muszę powiedzieć, bardzo sumiennie wszystkie teksty, wszystkie zgłoszenia ocenia. Ma też głos decydujący, jeśli idzie o miejsce stażu w polityce. I w tym roku to miejsce otrzymała pani Paulina Padzik. Myślę, że też wybór zainteresowań laureatki, czyli teksty związane z problematyką wykluczenia i szukania schronienia przed wykluczeniem poprzez wykluczenie innych. To jest taka figura, taki rodzaj tekstów, które dla pani były bardzo istotne. Pokazanie losów emigrantów, ludzi izolowanych na przykład podczas pandemii. To wszystko ma jakiś wspólny mianownik. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobre miejsce do rozwoju zainteresowań społecznych czy tematyką społeczną laureatki. Do Suaru wyjeżdża pani Magdalena Hodownik, która studiowała w Paryżu, więc perfekcyjnie znając język francuski i interesując się problematyką europejską, międzynarodową, wprost ucieleśnia te kryteria, które stawiamy przed kandydatami do Suar. Przypomnę, że Unger rozpoczął tam pracę właściwie bezpośrednio po emigracji z Polski, to jest w 1969 roku i relatywnie krótko. Zajęło mu relatywnie w krótkim czasie, zyskał pozycję, status ważnego publicysty międzynarodowego, eksperta od problemów Europy Wschodniej, także w kontekście planów jednoczenia Europy. No, mamy jeszcze dwoje laureatów, to jest Gazeta Wyborcza, do której wybierze się pani Katarzyna Nakonieczna i to jest studentka naszego uniwersytetu, która zajmuje się i realizuje swoje pasje dziennikarskie w Radiocentrum. Więc nowe doświadczenie, ponieważ będzie się zajmowała głównie reportażem pisanym, ale i takie pragnienie, takie marzenie wyraziła we wniosku.
Podział na media pisane, mówione i oglądane zaciera się tak bardzo, że te umiejętności przyda się połączyć.
Tak jest. Dziennikarz musi spełniać mieć różne umiejętności i poruszać się sprawnie, jak mówimy, w gatunkach obrazowych, obrazowo-językowych, w różnym tworzywie. Jeszcze dodam, że na członkach kapituły wrażenie zrobił wniosek pani Marty Lipińskiej o wyraźnie sprecyzowanych zainteresowaniach ekonomicznych, publicystyką i dziennikarstwem ekonomicznym, gospodarczym. Pani Lipińska wybierze się zatem na forum Centrum Ekonomiczne w Krynicy.
Na chwilę chciałabym wrócić na Litwę, o której wspomniałaś i której czas, uwagę i książkę poświęcił laureat, o którym mówiłaś. Mianowicie, jeśli Państwo zainteresowani literaturą litewską, to w środę w cyklu wernisaży literackich Akcentu w kawiarni Hades Szeroka spotkanie, które poprowadzi Ola Zinczuk, spotkanie z twórcami, twórczyniami litewskimi i z tłumaczką języka litewskiego, a także na uroczystości obchodów 40-lecia Akcentu, o których będziemy mówić po 10:00, litewscy goście. Polecam Państwa uwadze. A ja chciałabym jeszcze koniecznie zdążyć zapytać Cię o książki, o których rozmawiałyśmy wiele miesięcy temu, bo na początku stycznia zapowiadałaś wtedy ukazanie się między innymi pozycji związanej z jubileuszem 20 lat bez Giedroycia, z rocznicą śmierci Giedroycia. 20 lat bez Giedroycia to był roboczy tytuł książki, która miała ukazać się w czerwcu. Co się zmieniło?
Zmienił się tytuł, ponieważ książka będzie teraz nazywała się Redaktor 20 lat bez kultury. No, to jest taki zabieg, który pokazuje dzieło życia Giedroycia, czyli jego absolutną identyfikację z kulturą. Giedroyć nie zostawił sukcesorów, w sensie osób, które prowadziłyby kulturę po jego śmierci, więc ostatni numer kultury ukazał się we wrześniu 2000 roku, dosłownie w miesiącu śmierci daty redaktora. Książka w czerwcu się nie ukaże, ale ukaże się w lipcu. Również te okoliczności, które wielu osobom, wszystkim nam utrudniły.
Przesunięcie symboliczne.
Tak, tu nie musimy tłumaczyć, ale jest, ta książka już jest po ostatnich korektach, jest znakomicie redagowana i zaskakujące są też treści w tej książce, bo ostatecznie nikt z badaczy zajmujących się tą problematyką nie odmówił udziału jako autor. Mamy więc specjalnie napisane teksty przez profesora Pomiana, Nowinowskiego, Stobieckiego, profesora Pomorskiego, przez przyjaciół kręgu kultury, na przykład Chojeckiego, profesora Mencfela, profesor Małgorzatę Szpakowską, jedną z taterniczek. Więc są w tej książce przemieszane narracje, zarówno wspomnieniowe, jak i takie próby naukowego zbilansowania tego, co po 20 latach zostało z programu kultury i tego, co należałoby wielkimi literami zapisywać właśnie we wszystkich mediach, przywołując autorytet redaktora.
My z kolei nazwałyśmy sobie nasze spotkanie w Teatrze Starym, które mamy nadzieję odbędzie się w listopadzie. Moimi gośćmi będą profesor Iwona Hoffman i profesor Paweł Rodak. Hasłem kiedyś była kultura.
Tak.
Więc jeśli Państwo zainteresowani tematem, to też już bardzo serdecznie zapraszam i proszę o zanotowanie sobie tego w kalendarzu 17 bodajże listopada, Teatr Stary w Lublinie. No i jeszcze Teka, na którą czekam.
A tak, Teka będzie dosłownie za chwilę. To jest wydanie bibliofilskie numeru kultury bardzo specjalnego. To jest zeszyt 9 z 1969 roku, w którym mamy bardzo ciekawe, bardzo ciekawy moment w historii kultury. To znaczy taki moment, w którym następuje krótkotrwała przerwa dziennikowa, po którym kultura wraca do takiego rytmu również diariuszowego. I właściwie teraz zastanowiłam się, że w ogóle pewną ideą Giedroycia było porządkowanie świata poprzez formy takie jak kroniki, diariusze, wspomnienia, czyli to jest zupełnie odkrywcze, bo mówimy dzisiaj o nurcie biografistycznym, tak istotnym dla nas, wzmacniającym poczucie autentyzmu przeżyć. To, więc Giedroyć był poniekąd prekursorem, ponieważ dawał rzeczywiście pierwszeństwo takim materiałom. Więc ta teka redakcyjna pokazuje nie tylko cały zeszyt, bo będzie się tam znajdował reprint, ale jak gdyby całą pracę wokół stworzenia tego zeszytu. Jest to moment, w którym umiera Marek Chłasko, oraz Witold Gombrowicz, ważni współpracownicy kultury, czy powiedzmy Chłasko jako autor książek Instytutu Literackiego. I listy, które obrazują, jak Giedroyć wydobywa reakcję na odejście tych dwóch ważnych osób, to przejście potem do dziennika Herlinga Grudzińskiego. No to wszystko pokazuje dynamikę jego pracy.
Profesor Iwona Hoffmann, o książkach, do książek jeszcze zajrzymy, kiedy już będziemy mogły je położyć przed sobą. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dobrego spaceru dziś i pomiędzy kolejnymi sprawami, które czekają na Ciebie już za drzwiami.
Dziękuję, dobrego spaceru.